Witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, co dzieje się na niebie. Mamy tu fragmenty takiego opracowania, teoria w pigułce meteorologia. Spróbujemy razem rozgryźć te podstawowe zjawiska pogodowe.
Tak, czyli wyże, niże, fronty, chmury, wszystko to, co składa się na pogodę, którą codziennie obserwujemy.
Dokładnie. I zobaczymy, jak to wygląda, powiedzmy, z perspektywy kogoś, kto lata, na przykład na paralotni. Zaczniemy od fundamentów, czyli ciśnienie. Pełno tych literek W i N na mapach.
No właśnie, wyż, czyli W, to obszar podwyższonego ciśnienia, a niż N obniżonego.
Proste. A izobary to te linie, które łączą punkty o takim samym ciśnieniu, tak? One nam rysują te układy.
Zgadza się. I naturalnie powietrze chciałoby płynąć od wyżu do niżu, żeby wyrównać ciśnienie. Ale...
ale coś mu przeszkadza, jakaś siła.
Dokładnie, siła Coriolisa. To efekt obrotu Ziemi. U nas na półkuli północnej odchyla ruch powietrza w prawo.
A czyli wiatr nie leci prosto do niżu?
Nie. Zaczyna wirować wokół centrum niżu, przeciwnie do wskazówek zegara, a wokół wyżu zgodnie. To te wiry, które widać na zdjęciach satelitarnych.
Czyli to nie jest takie proste, że wieje od W do N. Jest ten skręt. Ciekawe. A te niże? To one chyba napędzają zmiany pogody. Często słyszy się o prądzie strumieniowym.
Tak, niże to takie centra akcji. Często ich rozwój jest związany właśnie z prądem strumieniowym, czyli jet streamem. To jest taki bardzo silny wiatr wiejący wysoko, na poziomie kilkunastu kilometrów.
I on wpływa na te niże niżej?
Ogromnie. Na ich powstawanie, przemieszczanie się. Natomiast w wyżach, no cóż, tam zazwyczaj pogoda jest stabilniejsza, spokojniejsza.
Rozumiem. A niże zasysają różne masy powietrza. Skąd one się biorą, te masy? Jakie mają właściwości?
Powietrze jakby przejmuje cechy podłoża, nad którym długo przebywa. Znad oceanu będzie wilgotne, znad lądu sucha. Znad Arktyki zimne, a znad Afryki gorące. To daje nam na przykład powietrze polarnomorskie, czyli chłodne i wilgotne, albo zwrotnikowe kontynentalne, gorące i suche.
I jak te różne masy się spotkają?
To mamy front, taka linia styku. Mówi się, że jak ciśnienie spada, to zbliża się front.
Bardzo często. Spadek ciśnienia to sygnał, że nadchodzi niż, a z nim zwykle jakiś front. Mamy głównie front chłodny i ciepły.
Jaka jest różnica?
Chłodny jest szybszy, tak około 40 km na godzinę. Zimne powietrze wpycha się pod cieplejsze, wypychając je gwałtownie do góry. Front ciepły jest wolniejszy. Cieplejsze powietrze nasuwa się łagodniej na zimne.
A okluzja? Co to takiego?
To się dzieje, gdy szybszy front chłodny dogoni wolniejszy front ciepły. Jakby się łączą. Okej. A jak to wygląda na niebie? Wspomniałeś, że front chłodny wypycha powietrze gwałtownie do góry.
No właśnie. I to sprzyja powstawaniu chmur cumulonimbus, czyli CB. Tych wielkich, rozbudowanych pionowo chmur burzowych.
Te, których lepiej unikać.
Zdecydowanie. Dla pilota, szczególnie małego statku powietrznego, CB to poważne zagrożenie. Silne prądy, turbulencja, opady, grad. Trzeba je omijać szerokim łukiem.
Czyli CB równa się alarm. A front ciepły jest łagodniejszy?
Tak, pogoda zmienia się bardziej stopniowo, na większym obszarze. Charakterystyczne jest to, że pojawiają się chmury wszystkich pięter. A pierwszym zwiastunem czasem na dzień przed są wysokie chmury Cirrus.
Te takie pierzaste, wysoko, z kryształków lodu.
Dokładnie. Jest nawet takie powiedzenie wśród paralotniarzy: Cirrus ma niebie, pogoda się zepsuje. Bo często zapowiadają właśnie nadejście frontu ciepłego i pogorszenia pogody.
Wspomniałeś piętra chmur. Wysokie, cyrusy. A niżej?
Niżej mamy piętro średnie, chmury z przedrostkiem alto, jak altostratus, altocumulus. A najniżej piętro niskie, czyli chmury stratosforme.
Na przykład stratus. Taka jednolita, szara warstwa.
Tak. Ze stratusa może padać mrzawka, a jeśli jest grubszy i daje ciągły opad deszczu lub śniegu, to nimbostratus.
A mgła?
To po prostu stratus, którego podstawa sięga ziemi i widzialność spada poniżej kilometra.
A co z kumulusami? Te takie białe baranki i kalafiory wyglądają dość przyjaźnie.
Tak, to często chmury pięknej pogody. Ale są też ważne dla pilotów szybowców i paralotni, bo wskazują na istnienie termiki.
Termiki, czyli...
tych prądów znoszących. Dokładnie. Powstają, gdy Słońce nierównomiernie ogrzewa podłoże. Ciemne, zaorane pole nagrzeje się szybciej i mocniej niż jasna łąka czy las. Nad takim nagrzanym miejscem tworzy się bąbel ciepłego powietrza, który zaczyna się unosić. To jest właśnie konwekcja, czyli termika.
Aha. I piloci to wykorzystują. A tu albedo, czyli zdolność odbijania Słońca, ma tu znaczenie.
Kluczowe. Ciemna powierzchnia ma niskie albedo, pochłania dużo ciepła, dobra termika. Jasna, jak śnieg, ma wysokie albedo, odbija promienie, słaba termika.
A co jeśli jest odwrotnie? Jeśli wyżej jest cieplej niż niżej, to chyba hamuje ten ruch.
Tak, to jest inwersja temperatury. Działa jak pokrywka. Hamuje wznoszenie często więzi zanieczyszczenia przy ziemi.
Rozumiem. Mówiliśmy o dużych układach, teraz o lokalnej termice, a sam wiatr przy ziemi. Jak ważny jest, powiedzmy, dla paralotniarzy?
Ogromnie ważny. Tak, do 4 metrów jest w miarę bezpiecznie, ale już wiatr powyżej, powiedzmy, 10 metrów w sekundę sprawia, że lot pod wiatr jest praktycznie niemożliwy. Stoi się w miejscu albo nawet cofa względem ziemi.
A za przeszkodami? Wiatr chyba nie jest tam spokojny.
Nie, tworzą się zawirowania, tak zwane rotory. Bardzo niebezpieczne. Ale wiatr napotykający przeszkodę, na przykład zbocze góry, tworzy też wznoszenia żaglowe, które piloci wykorzystują. W odpowiednich warunkach mogą powstać też fale powietrzne, pozwalające na bardzo wysokie i długie loty.
Czyli teren mocno wpływa na wiatr lokalnie. A bryzy? Morska, górska?
To też lokalne zjawiska. W górach w dzień stoki się nagrzewają, powietrze unosi się wzdłuż nich, a z doliny napływa chłodniejsze, to wiatr dolinowy. W nocy odwrotnie. Chłodne powietrze spływa ze stoków, nad morzem w dzień ląd jest cieplejszy niż woda, więc wieje od morza, bryza morska. W nocy ląd stygnie szybciej, więc wieje od lądu.
Fascynujące, jak to wszystko się łączy. Ciśnienie, masy powietrza, słońce, nawet kształt terenu, wszystko wpływa na pogodę. Od tych wielkich niżów po mały bąbel termiczny nad polem.
Tak, to złożony system. I umiejętność odczytywania znaków jak chmury czy wiatr jest kluczowa nie tylko dla lotnictwa.
Niesamowite. To daje do myślenia.
I może właśnie taka myśl na koniec. Skoro te wszystkie elementy są tak powiązane, od skali globalnej po mikroskalę, jak bardzo nasze działania, na przykład zmiana sposobu użytkowania ziemi, wiesz, wycinka lasu, budowa miasta, wpływają na lokalną pogodę. Zmieniamy albedo, retencję wody. Czy nie modyfikujemy w ten sposób, może nieświadomie, całego tego delikatnego, lokalnego systemu pogodowego? Co o tym sądzisz?